Radio Plus. Człowiek z bliska.
21:22 odnotowuje z dziennikarskiego obowiązku 16 stycznia, tak czwartek, a jak czwartek to człowiek z bliska. Małgorzata Świtała się Państwu kłania. Ten człowiek z bliska dzisiaj ma bardzo szerokie horyzonty, bo rozgląda się tak naprawdę dookoła i widzi nie tylko to, co za czubkiem nosa, ale spogląda na cały świat. O tym, co dzieje się, wydarza się na Bliskim Wschodzie, właściwie nie tylko na Bliskim Wschodzie, na wschód od Wisły, ale z drugiej strony na zachód też, bo okrążyłyśmy już całą kulę ziemską. Doktor Magdalena Elgamari, wykładowca Collegium Civitas, przez cały czas tutaj w studiu Radia Plus. Raz jeszcze serdecznie witam. Mam nadzieję, że jest z nami również telefonicznie Marcin Krzyżanowski, były polski konsul w Kabulu, orientalista. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Mam nadzieję, że będziemy się dobrze słyszeć przez najbliższy czas, najbliższe minuty. Ja od razu prosto z mostu. Po co był Donaldowi Trumpowi męczennik Kasem Sulejmani?
Męczennik Sulejmani był przydatny zarówno władzom irańskim, jak również Donaldowi Trumpowi. To z dokładnie takich samych przyczyn, na użytek wewnętrzny. Zabicie kreowanego od kilku dobrych miesięcy na głównego wroga Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie generała Sulejmaniego było dla zwolenników Donalda Trumpa, jak również dla znacznej części wahających się amerykańskich wyborców, postrzegane jako sukces. Oto wróg został zlikwidowany.
A co ze strony irańskiej? Bo ja tutaj staram się znaleźć interes. Oprócz tego, że mają męczennika, którego mogą wykorzystać. Tylko do czego?
Do zjednoczenia narodu dzięki symbolowi, nowemu, świeżemu męczennikowi, za sprawę męczennikowi, za naród męczennikowi, który oddał życie za ideały rewolucji.
Ale czy to wyszło, czy to przypadkiem zostało zepsute przez ten pocisk, który trafił samolot?
To nie w żaden sposób władze irańskie nie maczały, oczywiście w tym palców nie miały z tym nic wspólnego, ale bardzo umiejętnie do pewnego oczywiście momentu, czyli do momentu zestrzelenia omyłkowego ukraińskiego Boeinga, bardzo umiejętnie wykorzystywały śmierć generała Sulejmaniego. Udało im się na krótki moment. Nie mogę, że zjednoczyć społeczeństwo, bo jednak Republika Islamska ma w łonie społeczeństwa irańskiego bardzo wielu przeciwników. Ale w narodzie irańskim jest bardzo silne poczucie nacjonalizmu, duma narodowa, czasem sięgająca granic pewnego absurdu. Śmierć generała Sulejmaniego, który został, tak jak wspomniałem, męczennikiem za sprawę, który według przekazu medialnego rządu irańskiego oddał życie za ideały rewolucji, oddał życie za religię, oddał życie za interes państwa, stała się czynnikiem unifikującym, stała się symbolem, który mógł pociągnąć do sobą również ludzi, którzy na co dzień, delikatnie mówiąc, nie są sympatykami rządu.
To co w takim razie z tymi tysiącami, które wyszły na ulicę? Plan nie został zrealizowany?
Które wyszły na ulicę kiedy?
Jak okazało się, że zostali okłamani przez zaprzeczających od momentu katastrofy ludzi, którzy mówili, że to nie my zestrzeliliśmy ten samolot.
Czyli nie chodzi o te kilkakroć więcej tysięcy ludzi, które przyszło na pogrzeb generała Sulejmaniego.
Tak, oczywiście pamiętamy doskonale te manifestacje, które w momencie, kiedy pogrzebowe uroczystości się odbywały, właściwie przez 3 dni, to tam miliony wyszły na ulicę. To prawda, też.
Zgadza się. Natomiast protesty po zestrzeleniu karygodnym, to pragnę ze całej siły podkreślić, karygodnym, niewyobrażalnym, niedopuszczalnym, to ten brak słów potępienia tak naprawdę na ten wypadek. Protesty po tym zestrzeleniu były w skali Iranu, w skali protestów, które zdarzają, antyrządowych, które zdarzają się tam praktycznie co roku z podziwu godną regularnością, były bardzo niewielkie. Raptem poniżej, oczywiście dane szacunkowe są bardzo różne w zależności od tego, kto je podaje. Musimy pamiętać o tym, że Iran jest przedmiotem bardzo, bardzo zaciekłych ataków. Iran jest obiektem propagandy amerykańskiej. To jest kreowane na główne zło. Już może nie całego świata, ale z tego wschodu na pewno. Stąd też każdy przypadek protestów w Iranie jest nie boję się użyć tego słowa, jest bardzo mocno rozdmuchiwany przez część przynajmniej amerykańskich mediów, które z racji dość silnej pozycji na światowym rynku informacyjnym nadają ton dyskursowi medialnym.
Czyli tak naprawdę propagandą w propagandę.
No mniej więcej tak. Można się pokusić o takie stwierdzenie. Natomiast jeśli chodzi o suche fakty, to protesty po zestrzeleniu ukraińskiego samolotu były naprawdę, naprawdę niewielkie, żeby nie powiedzieć nieznaczące. Mm-hmm. Raptem do 2000, bo wydaje mi się, że ta liczba jest najbliższa prawdy. Raptem do 2000 protestantów z kilkunastomilionowym mieście, jakim jest Teheran, i 80-milionowym kraju. To nie jest dużo. O tym, jak bardzo mało istotne były te protesty, o tym, jak bardzo, bardzo mało rząd obawiał się tych protestów, świadczy to, że zasadniczo nie były one nie spotkały się one z tak gwałtowną reakcją, jak chociażby ostatnie protesty w związku z podwyżkami cen benzyny. Mhm. Rząd nawet, trochę to brutalnie zabrzmi, ale nawet nie odciął internetu, tak jak ostatnio. Miesiąc temu, podczas protestów paliwowych, już pierwszego dnia protestu, internet w całym kraju został wyłączony. Dwa dni później zostały włączone, ale tylko i wyłącznie irańskie strony i aplikacje. Natomiast internetowo kraj pozostawał odcięty od świata. No teraz nic takiego nie nastąpiło. Nie ma żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu państwa. Po prostu parę osób, że tak powiem, wyszło na ulicę.
Bardzo się cieszę, że przywrócił pan te proporcje, bo szczerze powiedziawszy, zajęłam już głowę tak bardzo tym samolotem i tą katastrofą, że już wymazałam z głowy te obrazki, to morze, ocean ludzi płynący przez ulice i rodzinnego miasta Kasema Sulejmaniego i Teheranu i wszędzie tam, gdzie te uroczystości pogrzebowe były i były też transmitowane i pokazywane na cały świat. Będzie jakiś ciąg dalszy tego, co się wydarzyło? Czy Stany Zjednoczone i Iran uznały, że po, bez względu na to, jak to brutalnie zabrzmi, ale tym pstryczku na razie koniec?
Myślę, że tak. Oczywiście należy brać pod uwagę to, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest, a przynajmniej na opinię, delikatnie mówiąc, nieprzewidywalnego i impulsywnego. Rząd w Teheranie też jest obiektem bardzo wielu nacisków, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W pewnych kwestiach jest zakładnikiem własnej polityki zagranicznej, boryka się z bardzo dużymi problemami gospodarczymi itd. Więc jeśli mowa o prognozach rozwoju sytuacji, zawsze trzeba mieć na uwadze, że może zdarzyć się coś niespodziewanego i tym razem komuś zadrży palec na spuście tudzież guziku i tym razem nie będzie się dało tego wyhamować, tak jak w przypadku sytuacji spowodowanej zabójstwem generała Soleimaniego.
To w takim razie, proszę.
Jeśli nie zajdzie nic podobnego kalibru, jeśli nie zajdzie nic impulsywnego, jeśli nie będzie nic nieprzewidzianego, to wszystko pozostanie tak, jak jest, czyli pełzający konflikt, czy też konflikt zastępczy będzie dalej trwał i Stany Zjednoczone będą usiłowały bezpośrednio, jak również przez swoich sojuszników, w jakiś sposób ustabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie, czy też spacyfikować Bliski Wschód, jak kto woli. Natomiast Iran będzie starał się rozciągnąć swoje wpływy, jak najdalej się da, zająć pozycję regionalnego mocarstwa, regionalnego hegemona, tak jak to do tej pory.
To w takim razie jeszcze jedno pytanie na koniec muszę zadać. O te przyciski muszę zapytać, bo rzeczywiście, jeżeli nieobliczalni ludzie mają w zasięgu ręki przycisk, który może kosztować życie wielu osób, to warto się zastanawiać, co z tym porozumieniem nuklearnym z 2015 roku będzie tutaj. No, co może się tutaj wydarzyć? Iran będzie dalej produkował, wzbogacał uran i doprowadzi do tego, o ile już nie ma swojej bomby nuklearnej?
Znaczy, w chwili obecnej jestem całkowicie pewny, opieram się to z udziałem opinii zarówno na swojej osobistej wiedzy, na analizie materiałów, jak i przede wszystkim na stanowisko Międzynarodowej Agencji Atomowej, która wciąż i bezustannie, co jest istotne, kontroluje Iran, bo Iran pomimo tego, że de facto opuścił to porozumienie, wciąż zezwala ekspertom Międzynarodowej Agencji Atomistyki na przeprowadzanie kontroli swoich obiektów nuklearnych. Ze strony Iranu oczywiście płyną zapewnienia, że program nuklearny Iranu jest obliczony tylko i wyłącznie w cele cywilne. Tym niemniej sam fakt prowadzenia takiego programu nuklearnego wywołuje dosyć zrozumiały niepokój, przede wszystkim wśród państw regionu, Arabią Saudyjską i Izrael na czele. Natomiast osobiście skłaniam się ku temu, że jednak Iran nie będzie rozwijał programu budowy broni atomowej jako takiej. Chyba że fakt, trzeba pamiętać, że rząd irański nie jest monolitem w łonie rządu, w łonie władz Republiki Islamskiej. Też mamy do czynienia z rozmaitymi frakcjami nastawionymi mniej lub bardziej pokojowo, nastawionymi mniej lub bardziej agresywnie. I oczywiście jest wśród tych frakcji grupa, która uważa, że podobnie jak ma to miejsce w przypadku Korei Północnej, posiadanie broni atomowej jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa. Natomiast z moich ustaleń wynika, że raczej jest to frakcja dosyć marginalna i główny nurt, i to zarówno Jastrzębi, jak i bardziej pokojowo nastawiony grup, zakłada, że posiadanie broni atomowej jednak doprowadziłoby do eskalacji zupełnie niepotrzebnej tegoż konfliktu, który mógłby się wtedy wymknąć spod kontroli również Teheranu. I nie sądzę, żeby Iran dążył, na chwilę obecną oczywiście za miesiąc moja analiza może się okazać, sytuacja jest bardzo dynamiczna, zwłaszcza że w Iranie pod koniec tego będą się wybory parlamentarne.
Oj tak, i dopiero i wtedy też może zacząć się dziać. Bardzo mi przykro, że musimy kończyć tę rozmowę. Bardzo żałuję zresztą, że nie ma pana z nami tutaj w studiu. Mam nadzieję, że przy następnej okazji się uda w oczekiwaniu na kolejne wieści od Marcina Krzyżanowskiego.
Będę do dyspozycji.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten czas poświęcony słuchaczom Radia Plus. Dobrego wieczoru życzę. Doktor Elga Marii, dziękuję za cierpliwość. Już za momencik, już po przerwie będziemy podsumowywać to, co się wydarzyło.
Radio Plus. Człowiek z bliska.